Drogie siostry, przyjaciele prawdy Bożej, pewnie niektórzy z Was w pewnym szoku byli, co też tu się działo kilka minut temu. Tak sobie pomyślałem, że ostatnio rozmawialiśmy i na tych naszych spotkaniach, i na grupie o doświadczeniach, jakie lud Boży znosił w czasach przed wojną, w czasach powojennych. My tych doświadczeń nie znamy, ale poczytuję sobie za zaszczyt, że możemy choćby takie prześladowania XXI wieku znieść w rodzaju takiego właśnie ataku, można powiedzieć, hakerskiego. Na szczęście teraz jest już spokój, a ten spokój jest bardzo potrzebny, kiedy mówimy o modlitwie. Myślę, że po to tutaj się znaleźliśmy, żeby jak najlepiej się modlić. Myślę, że każdy z obecnych na tym spotkaniu ma pewne swoje sposoby, jak modli się. To byłoby ciekawe też posłuchać braci i siostry, gdy powiedzieli właśnie, w jaki sposób oni się modlą, jak w praktyce to u nich wygląda. Ja mogę powiedzieć tak od siebie, że dla mnie spacer jest czasem najlepszą modlitwą, kiedy nieraz bardzo niespokojny jestem wewnętrznie, kiedy czuję się jakoś źle, czuję, że jakiś mój pokój z Bogiem jest zaburzony, nierzadko właśnie wyruszam w taki spacer w spokojnych jakichś miejscach, kiedy mogę pomyśleć, kiedy mogę zwrócić się wprost do niebiańskiego Ojca. I przypominam sobie, jakiś czas temu właśnie miał miejsce taki spacer modlitwa, kiedy wyszedłem bardzo taki zestresowany, niespokojny i z czasem, przez kolejne minuty tego wyjścia, tej modlitwy, bardzo się wyciszyłem. Kiedy wracałem już, to było w Bydgoszczy, ulicą Gdańską, kiedy już tak odczuwałem taki pokój wewnętrzny, zrzuciłem okiem na reklamę, która po prostu z jednej wystawy do mnie mówiła i chciałbym wyświetlić tą reklamę braterstwu. Śpisz spokojnie, bo jest ktoś, na kim możesz polegać. I tam oczywiście było jeszcze pewne logo. Ja zwróciłem uwagę na to, jak prawdziwa jest ta myśl. Oczywiście są różne podstawy, na których ludzie polegają. Czasami no, to jest firma ubezpieczeniowa. Czasami to jest bank, czasami drugi człowiek, czasami system antywłamaniowy. Ale myślę, że dla nas jest tym kimś, na kim możemy polegać, Bóg. To jest Bóg, który jest wszechmocny, a jednocześnie jest pełen miłości, sprawiedliwy i mądry. Bóg, który nie zmienia się. Dlatego możemy na Nim polegać, bo jest niezmienny. I ciekawe dla mnie jest to, że choć my mamy taki obraz Boga, to jednak nawet osoby, które nastawione są do wiary sceptycznie, które nie dowierzają za bardzo w boskie działanie, także odczuwają taką potrzebę modlitwy. Tutaj mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, to Abraham Lincoln, i on nie uważał się za chrześcijanina, ale był szlachetnym człowiekiem. Niektóre jego wypowiedzi na temat wiary brzmią jak deizm. To jest taki nurt, w którym twierdzi się, że Bóg nie zajmuje się światem. A z drugiej strony właśnie ten sam Lincoln bardzo często modlił się długo w swoim gabinecie, w czasie swoich podróży, i on sam to tłumaczy. Wiele razy padałem na kolana przez wszechogarniające przekonanie, że nie mam już dokąd pójść. Moja własna mądrość i wszystko wokół mnie wydawały się niewystarczające na ten dzień. My wierzymy, że do Pana w modlitwie powinniśmy pójść na samym początku, nie tylko wtedy, gdy już nie mamy dokąd pójść. Z drugiej strony, co jest warte uwagi, że wśród prawie wszystkich ludzi istnieje potrzeba modlitwy. Jest pewna historia o pilocie, który chciał ustanowić rekord wysokości lotu. Wyleciał samolotem na możliwie największą wysokość, ale gdy już był blisko tego rekordu, silnik maszyny zaczął słabnąć. On spojrzał na wskaźnik paliwa i okazało się, że paliwa już prawie nie ma. Ten pilot wiedział, że to już jest sytuacja fatalna. Sytuacja, w której on już sam nic nie zrobi i tak się przeraził, że zaczął się modlić. Powiedział, wiem, że potrzebuję Twojej pomocy, Panie. Nie zawracałem Ci głowy ani razu przez ostatnie 25 lat. Jeśli teraz wyciągniesz mnie z tego kłopotu, to znowu nie będę Ci zawracał głowy przez kolejne 25 lat. Myślę, że jako chrześcijanie nie modlimy się w taki sposób, ale odczuwamy przede wszystkim taką potrzebę prawdziwego kontaktu, przebywania z Bogiem. Nie tylko w trudnej chwili lotu samolotem, w którym nie ma paliwa, ale nie tylko wtedy też, kiedy już brakuje nam pomysłów na przyszłość, ale tak na co dzień. I chcemy też wiedzieć, jak już tu brat Józef to wspomniał, o co się modlić, jak się modlić, żeby to podobało się Bogu. I właściwie takie są okoliczności podania przez naszego Pana wzoru modlitwy, znanej jako modlitwa pańska. Jak czytamy w Ewangelii według Łukasza, 11 rozdział, werset 1, a gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Naucz nas modlić się. Z tego fragmentu wynika, że prawdziwy uczeń Jezusa chce wiedzieć, jak ma się modlić. Gdyby to nasz Pan wywołał tę sytuację, to też byłby wzór modlitwy, ale tutaj jest pragnienie uczniów. Panie, powiedz nam, jak mamy się modlić? Przecież ludzie w czasach Pana Jezusa modlili się. Modlili się faryzeusze, modlili się nauczeni w piśmie, modlili się celnicy. Tylko uczniowie wiedzieli, że modlitwy Pana Jezusa są jakoś inne, że On się modli i żyje w tej mocy Bożej, że Jego modlitwy są wysłuchiwane przez Boga. Chcieli wiedzieć, my chcemy wiedzieć, jak się modlić w taki sposób. Jezus odpowiada, Jezus nie czyni z tego tajemnicy, ale najpierw mówi, jak się nie modlić. To Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, wersety 5 i 6. Te dwa rozdziały uzupełniają się wzajemnie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jezus tutaj ostrzega swoich uczniów, żeby nie skupiali się tak na formie. Mówi wprost, nie popisujcie się, jacy wy jesteście pobożni, jak dobrze się modlicie. Naśladowca Jezusa nie ma być takim hipokrytą w modlitwie. Nie mamy szukać poklasku, bo jacyś słuchacze będą czekali, jak też on się pomodli. Ten fragment jeszcze więcej mówi. Pójdź do pokoju, zamknij drzwi. Jeśli mamy problem z modlitwą, to dobrym pomysłem jest się oddzielić od tego wszystkiego, co nas rozprasza. Nie bójmy się zostać sam na sam z Bogiem. Dziwne może bać się tego, ale dzisiaj, kiedy my tak naprawdę jesteśmy bez innych ludzi, bez telefonu, bez Facebooka, bez tego wszystkiego, co nas rozprasza. Powiem tak, jeszcze raz, nie bójmy się, szukajmy takich chwil. Tutaj nie ma potępienia naszego Pana dla wspólnej modlitwy, na przykład w domu, w zborze, ale Pan kładzie nacisk na osobisty kontakt z Bogiem, szczery, osobisty kontakt. Właściwie musi być szczery ten kontakt, bo jeżeli jesteśmy w naszej komorze, w naszej samotni jakiejś, którą mamy, w naszym pokoju, już nie możemy udawać, bo nasz Bóg widzi wszystko. On wie, jacy jesteśmy. Nie mamy żadnych masek na sobie. Braci widzi bez garniturów, bez krawatów. Bóg widzi siostry bez makijażu. I można powiedzieć, że Bóg ma swój własny rentgen. Ma takie światło, rentgen, którym potrafi prześwietlić wszystkie drzwi i ściany. On może prześwietlić więcej nasze myśli, nasze uczucia. Czyli nie może chodzić o formę modlitwy, tylko stan nasz wewnętrzny, naszego umysłu i serca. O to chodzi w prawdziwej modlitwie. Pan Jezus mówi dalej. Dalej kontynuuje tą myśl, jak nie modlić się. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety 7 i 8. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. Nie bądźcie wielomówni. Niektóre tłumaczenia tutaj mówią o gadatliwości. Ja nawet spotkałem się z takim tłumaczeniem. Nie paplajcie jak poganie, którzy dla swojego paplania sądzą, że zostaną wysłuchani. W Bydgoszczy działa na przykład kilka osób z ruchu Hare Krishna. Według nich codziennie należy zaintonować 1728 razy pewną mantrę, składającą się z 16 krótkich słów. Nawet nie da się ich do końca przetłumaczyć na język polski. Jeden z wyznawców tego ruchu, kiedy się spotkaliśmy, tłumaczył mi, że tu nie chodzi o słowa, tu chodzi o tę melodię, częstotliwość dźwiękową, na którą wejdziemy. To nas zbliży do Boga, ale właśnie przed takim wielomówstwem ostrzegał Jezus i ostrzegał nieprzypadkowo, bo coś podobnego pojawiało się wśród Żydów właśnie pierwszego wieku naszej ery. Jedna ze znanych modlitw zaczyna się od słów błogosławione, uwielbione, czczone, wywyższone, wyniesione pod niebiosa, rozsławione, wyśpiewane niech będzie imię świętego pańskiego. Tak rozpoczyna się modlitwa, a to nie jest ta najdłuższa. Teolog Barclay policzył na początku jednej z modlitw 16 przymiotników określających Boga. To nie jest jeszcze jakiś szczytowy poziom. Takie tendencje widzimy w chrześcijaństwie, zwłaszcza w wydaniu katolickim. Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny zawiera 53 różne określenia stosowane do Maryi. Po każdym z nich jest zwrot módl się za nami. Pamiętam, myślę, brat Dawid też pamięta, jak wysłuchiwaliśmy właśnie tej litanii, jak też ta melodia była jak bardzo istotna dla tych, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Pan Jezus radzi, żeby pamiętać też o jeszcze jednej sprawie, że Bóg zna nasze potrzeby, zanim o to poprosimy. Wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie. I ta modlitwa już bardziej stosuje się do nas. My rzadko powtarzamy jakieś formuły, ale mogą być takie modlitwy, które pouczają Boga. Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie tej sprawy? Takie modlitwy, które mówią Bogu, jak Boże powinieneś zrobić, bo my tak chcemy, bo my uważamy to za najlepsze. I odnosi się do tego apostoł Jakub. W liście Jakuba, rozdział 4, wersety 2 i 3. Prowadzicie spory i walki. Nie osiągacie, bo nie prosicie. A jeśli prosicie, nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Myśląc tylko o zaspokojeniu swoich pragnień. I ze słów tutaj Jakuba, ze słów Pana Jezusa widać wyraźnie, że jeśli mój cel w modlitwie to jest spełnianie moich zachcianek, to ja nie rozumiem jeszcze dobrze celu, prawdziwego celu modlitwy. Nasz Pan na pierwszym miejscu stawiał zawsze, jak prześledzimy Jego życie jako człowieka na ziemi, zawsze na pierwszym miejscu wola Ojca. I właśnie dlatego on był zawsze wysłuchiwany. Tutaj mamy wyświetlone dwa wersety, ale jest wiele wersetów, które podkreślają, że Pan Jezus mówił i robił dokładnie to, czego pragnął Ojciec. To był cel Jego życia, pełnić wolę Ojca. I my też powinniśmy pamiętać, że główny cel modlitwy to nie jest nagiąć wolę Boga do naszej. Że może Bóg pewnych faktów nie zna, może Go przekonamy i wtedy będzie inaczej. Główny cel jest w odwrotną stronę, czyli moją wolę ukształtować tak, żeby ona była zgodna z wolą Ojca. Kiedy nasz Pan mówi, wy tedy tak się módlcie, to też nie daje nam dokładnych słów każdej modlitwy. Daje nam pewien wzór. Skąd to wiemy? Z samego przykładu naszego Pana i apostołów. Nie modlili się w taki sposób. Nie mamy później odnośników, a później pomodlili się modlitwą Ojcze nasz. Nie, mamy różne modlitwy, w których własnymi słowami wyrażali swoje uczucia, swoje przeżycia, swoje myśli, ale dostali pewien wzór, dostali szkielet modlitwy, który może im bardzo pomóc, który może nam pomóc. Bracia ze zboru we Wrocławiu właśnie tutaj podali w formie ten wzór w takiej formie, którą znamy z Biblii Tysiąclecia, wydanie 5, z jednym małym ukłonem w stronę Biblii Warszawskiej. Więc czytamy według tej Biblii Tysiąclecia, wydanie 5, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety 9 do 13. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech wola Twoja spełnia się na ziemi tak jak w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. I tutaj z Biblii Warszawskiej ten ciąg dalszy. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. W Biblii Warszawskiej podstawowe różnice, jak widać tu na slajdzie, to są nieco krótsze formy. Bardziej dosłownie przetłumaczone z języka greckiego. Na przykład święć się imię Twoje. Tak, w Grece tam są dosłownie cztery słowa. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Główna różnica jest może w tym fragmencie i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Tutaj Biblia Warszawska podaje i nie wódź nas na pokuszenie. Ten temat rozszerzy brat Adam Urban, więc na razie to pomijam zupełnie. Jest też fragment obecny tylko w Biblii Warszawskiej, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Jeśli przyjrzeć się najstarszym rękopisom tego fragmentu, być może powinno pozostać z niego jedynie słowo amen. Też będę czekał na tę ostatnią część tej konferencji. Natomiast to słowo amen tłumaczy się czasami niech tak się stanie. To oznacza pewność. To jest moc naszej wiary. I przychodzi mi do głowy jedna opowiastka. Jest historia o pewnej wsi, w której bardzo dawno nie padał deszcz, więc mieszkańcy zapragnęli, żeby ten deszcz zaczął padać, więc skrzyknęli się, spotkajmy się razem na środku, na ryneczku tam w tej wsi, gdzieś w jakimś miejscu, gdzie mieli się zejść wszyscy i prosić, będziemy prosić Boga o deszcz, będziemy się modlić o deszcz. Tylko że w tym dniu modlitwy tylko jeden mały chłopiec przyszedł z parasolem. I to coś mówi. Można powiedzieć, że tylko on tak prawdziwie z serca mógł powiedzieć amen, bo on wierzył, że jeżeli będziemy się modlić, to deszcz przyjdzie. Jak wiadomo, właśnie Pan nie powiedział tak powtarzajcie. Gdyby powiedział tak powtarzajcie, to byłaby tylko formuła. Powiedział tak się módlcie. To znaczy, że myśli zawarte w tych słowach, które Pan podał, powinniśmy przenieść do naszych modlitw. Napisałem w rubryce po prawej, jak można rozumieć poszczególne prośby, ale z tych ograniczeń czasowych przystańmy na chwilę tylko przy jednej, przy tej piątej prośbie. Przebacz nam nasze winy. Bo aby było potrzebne przebaczenie, potrzebny jest okup naszego Pana. Jest potrzebna rola Pana Jezusa w naszych relacjach z Bogiem. I dlatego nie czekam na kolejną część, kolejne części tego spotkania, tylko to chciałbym już teraz zaznaczyć. Zawsze przez Pana Jezusa, zawsze przez Tego, który nas odkupił, który stał się naszą drogą do Boga. Pan Jezus sam wyraża te słowa w Ewangelii według Jana, rozdział 14, werset 6. Odpowiedział Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Wersety 13 i 14. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to mówi Jezus, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Więc sam zwrot w imię Jezusa jest bardzo poważnym zwrotem, bo on wymaga też naszego przekonania się, że Jezus by się podpisał pod tym, co mówimy. Ale główna myśl to jest okup. To jest potrzeba odkupienia, żeby zbliżyć się do Boga. I ciekawa jeszcze myśl w związku z samą modlitwą pańską. W sumie to jest 7 próśb. I my czasami kładziemy nacisk na wdzięczność. Bardzo dobrze, bo apostoł Paweł mówi: za wszystko dziękujcie. Ale nie mamy się obawiać prosić Boga. W tym wzorze jest 7 próśb. I mamy tylko wiedzieć o to, o co prosimy. I dlatego jest to spotkanie, dlatego słuchamy Pana, kiedy mówi: wy tedy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Ojcze. Przypomnijmy sobie modlitwę tego pilota. Dla niego Bóg nie był ojcem. Był pewnym urzędem do spraw beznadziejnych. Był pewną potęgą, która może wyzwolić, ale nie był to miłujący ojciec. Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego zawsze. Zawsze, kiedy chcemy z Nim być. On czeka na nas. Dlatego w liście do Rzymian apostoł Paweł w rozdziale 12, werset 12 zapisał: w modlitwie ustawiczni. Bądźcie stali, bądźcie wciąż w duchu modlitwy. Brat Russell to komentuje w Mannie na 16 stycznia. Ojciec i nasz drogi Pan Jezus nieustannie z nami pozostają. Nieustannie z nami pozostają. Jak cenny jest przywilej, gdy na odosobnieniu sam na sam z Bogiem możemy zrzucić ciężar z serca. I ten, kto to odczuł, ten wie, jaki to jest stan, jaka to jest radość, kiedy przygnieceni przez ciężary tego świata, przez ciężary naszych słabości, grzechu, różnych problemów, przychodzimy do Pana i On zabiera z naszych pleców ten ciężar, On spada. Drodzy bracia, drogie siostry, mamy kontakt z najlepszym Ojcem. W tomie epifanicznym pierwszym pod tytułem Bóg brat Johnson wiele uwagi poświęca Bogu jako Ojcu. To są strony 183-184. Te myśli mogą się przydać też ziemskim ojcom. Brat Johnson pisze tak: nie jest prawdziwym ojcem ten, kto z oziębłą surowością i dystansem odnosi się do swych dzieci, kto z dystansem przejawia wobec nich surowe uczucia, spojrzenia, słowa i czyny. Taki ojciec może zdobyć ich posłuszeństwo i bojaźń, lecz nigdy nie zdobędzie ich serca. Nigdy też nie wzbudzi w nich ducha dziecięcej ufności wobec siebie. Jeśli chce on spełnić tę funkcję ojcostwa, niezbędnym elementem ojcostwa jest jego towarzystwo, które wzbudza zaufanie i miłość dzieci. Bóg jako nasz ojciec, tu cytuję dalej z tego właśnie tomu, Bóg jako nasz ojciec używa tej cechy ojcostwa w postępowaniu z nami jako swymi dziećmi. Główne elementy takiego towarzystwa to zaufanie, sympatia lub współczucie, Umiejętność dostosowywania się, grzeczność, uprzejmość, zainteresowanie i partnerstwo. I chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Bóg ma do nas zaufanie. Piękna myśl, bo Bóg powierza tajemnicę swojego planu nam. Mamy niezwykły zaszczyt, że najwyższa istota we wszechświecie patrzy na nas i chce nam dać zrozumienie tego, jaki ma plan. Gdy o tym myślę, to zachęca mnie to bardzo, żeby ufać też Jemu, żeby ufać Ojcu, żeby mówić o tym, jak jest ze mną, jaki ja jestem, jakie są moje plany, żeby je weryfikować z moim Ojcem. Bóg po drugie tutaj na tej liście ma dla nas sympatię i współczucie. Jeśli znosimy jakieś doświadczenia, wtedy szczególnie Ojciec z nami je znosi. Bóg nie jest gdzieś daleko. Jak napisał Wiesław Niewęgłowski w swoim wierszu, wystarczy chwila, jedno słowo, krótka myśl, moment zadumy, aby przejść przez próg i już stoisz przed obliczem Najwyższego. Nie musisz przedtem umawiać się, wydzwaniać, zamawiać kolejki. Jest w każdej chwili do Twojej dyspozycji. Zawsze dla Ciebie, Ojciec. Możliwe, że to pierwsze słowo modlitwy pańskiej za mało podkreślamy, bo biegniemy czasami do naszych próśb, czasami nawet pomijamy te pierwsze i biegniemy do chleba powszedniego. Gdy myślę o tym zwrocie Ojcze, to przypomina mi się pewna historia, jak synek wbiegł do gabinetu zapracowanego taty. Ten chłopiec wiedział, że to jest pora pracy, że teraz nie wolno, ale wbiegł, popatrzył na tatę z taką miłością, z szacunkiem i powiedział: tatusiu, ja tutaj będę całkiem cichutko, tylko pozwól mi być blisko ciebie. Tata się zgodził. I może my też powinniśmy bardziej odczuwać to pragnienie, żeby po prostu być blisko Boga, żeby wyciszyć samych siebie w Jego obecności. Mówimy Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. To też jest ciekawe. Jeśli naśladujemy Pana Jezusa, to nie modlimy się tylko o siebie. Nie modlimy się samolubnie, tylko za naszą wąską grupę, tych, których bardziej miłujemy, żeby nam było dobrze, bo tu to nasze ja już nie ma być tak uwypuklone. Są inni, Ojcze nasz. Nas łączą bliskie związki, bliskie więzi z ludem Bożym. My tu się spotkaliśmy, rzadko się widujemy czasami, a miłujemy się, ale to nawet sięga dalej, to sięga do wszystkich ludzi wokół nas, sąsiadów, znajomych, bo to są nasi potencjalni bracia i siostry. To pomyślmy tak, kiedyś w Królestwie Bożym wszyscy będą duchową rodziną. Już nie będzie takich podziałów. Więc może częściej powinniśmy modlić się: Panie, daj im, a nie tylko daj mi. Daj im coś dobrego. Przecież ci wszyscy, którzy nas otaczają, też bardzo potrzebują tego. To też w sobie zawiera pewną dodatkową modlitwę, można powiedzieć. O to, żeby Pan nas używał. Żebyśmy umieli rozpoznać takie sytuacje, w których to my możemy być tą pomocą dla kogoś. Tym narzędziem, którego Pan użyje, żeby pobłogosławić nie nas samych, tylko drugich. Pytanie, które się rodzi wraz z tym sympatycznym zdjęciem, to pytanie, czy jesteśmy synami i córkami dla naszego Ojca. Czy chcemy sprawić przyjemność Bogu Ojcu? No na pewno każdy powie tak, no po to tutaj się podłączyłem. Co by ucieszyło Ojca? O co by, tak mówiąc ziemskimi kategoriami, o co by tata zapytał pod koniec dnia? No może o to, jak traktowaliśmy brata, siostrę, nasze rodzeństwo, kiedy był w pracy. Czy ojcu to by się podobało, gdybyśmy cały dzień źle traktowali naszego brata lub siostrę, a na koniec dnia byśmy przybiegli i wychwalali go jako ojca, jakim jest wspaniałym tatą? Raczej taki ojciec byłby smutny. I to jest jedna z tych myśli zawartych w słowach Ojcze nasz, żeby myśleć o drugich, miłować bliźnich. Ojcze nasz to jest też prostota, to jest bliskość Boga. To jest to, żeby odczuwać, że jest to ktoś, kto lituje się nad nami, kto współczuje nam, kto jest bliski nam. Który jesteś w niebie. I te słowa przypominają mi Psalm 115, werset 3. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Więc nasz Pan najpierw radzi nam zbliżyć się do Boga, jako do czułego Ojca, u którego dzieci mogą się czuć bezpiecznie. Ale teraz mówi, z kim mamy do czynienia. Nie ma miejsca na lekceważenie Boga. Mówimy o najwyższej istocie na świecie. Mówimy o Bogu, który czyni wszystko, co zechce. I ta świadomość, że ktoś taki potężny jest po naszej stronie, nie powinna nas właśnie paraliżować, jak czasami się dzieje. Ta świadomość powinna pocieszać. Warto myśleć o tej mocy, którą mamy po naszej stronie. Możemy wtedy śmiało mówić za świętym Pawłem. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? No któż może przeciwstawić się Bogu? Przez proroka Izajasza Bóg mówi jeszcze do nas. Nie lękaj się, ja jestem z tobą, nie trwóż się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także wspomagam. Podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Nie czas to rozszerzać, ale ta prawica ma głębsze znaczenie. Tam też jest nasz Pan Jezus. Bóg Ojciec używa we wszystkim swojego Syna. On jest przedłużeniem ręki naszego Ojca. On czyni wszystko to, dlatego jest tak bliski nam. Kiedy się modlimy, w myślach jest i Ojciec, i Syn, bo są tak bliscy, jak bliska jest prawica tego, który jej używa. Święć się imię Twoje. Niech Twoje imię będzie uświęcone. To jest wychwalanie Boga za wszystko, za stworzenie, za zbawienie nas, za tę drogę, którą nam otworzył w Jezusie, za wspaniały charakter, szlachetny charakter, za to, że jest tak wielki, że chociaż częściowo możemy go też pojąć dzięki Biblii. Gdy pomyśleć o takiej łasce Bożej, nie tylko dla nas, ale i dla świata, ale w naszym życiu nawet, to czy nasze serca nie napełniają się taką chęcią, żeby wychwalać jakoś Boga w naszym życiu? I to jest piękne, że w tym wzorze nasz Pan jako pierwszą myśl nie dał nic samolubnego, nie dał nic, co nawet dotyczy tak bardzo innych. Na pierwszym miejscu z tych próśb powinien być Bóg, Jego świętość. I można tylko powtórzyć to, święć się imię Twoje, wychwalajmy Boga. Tylko jak człowiek może wychwalać Boga? Gdzie i jak można Go chwalić? Czy można coś zrobić w swoim życiu, żeby uświęcać imię Boga? Pan Jezus mówił to o Samarytance. Idzie godzina, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Go w duchu i w prawdzie. Nie na górze, nie w Jerozolimie, ale w Duchu Świętym i w prawdzie. Przez czystą prawdę Słowa Bożego, przez zbliżanie się do tego Słowa, przez badanie Go, praktykowanie, przez życie właśnie zgodnie z duchem tej prawdy, możemy wychwalać Boga. I ta modlitwa jest w ten sposób wyzwaniem dla nas, pewnym wyzwaniem. Bo nasz Ojciec jest doskonały. Co może ucieszyć doskonałego Ojca? Nasz Pan odpowiada w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 48. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski, który jest doskonały. To, co naprawdę przynosi chwałę Bogu, to wzrastanie nasze, Jego dzieci w charakterze, w łasce, w mądrości. Kiedy patrzymy na Boga, na boskie dzieła, na Jego charakter, sami stajemy się lepsi, jeśli tym żyjemy. Kiedy stajemy się lepsi, zaczynamy przynosić chwałę Bogu, bo rozsławiamy Jego imię wśród ludzi wokół nas. Ta modlitwa wychodzi dalej. To święć się imię Twoje, to też prośba o spełnienie się proroctw. O to, żeby Bóg uczynił swoje imię świętym na oczach wszystkich ludów. To jednak już nie mój temat, to już rozwinie brat Michał Łotysz, gdy będzie mówił o królestwie. Więc ja na koniec już tej części chciałbym skupić się na słowie imię. Wydaje się, że to jest słowo, które po prostu oznacza osobę Boga. Z Jego charakterem, z Jego boską naturą, z Jego boskim planem. Nie chodzi na pewno o uświęcanie samych liter tetragramu. Uświęcanie wymowy. Ktoś uświęcił wymowę Jahwe, a ktoś uświęcił wymowę Jehowa. Na pewno warto znać imię Boże. Warto wiedzieć, gdzie w Biblii występuje tetragram JHWH. Warto wiedzieć, że to imię można rozwinąć, można przetłumaczyć, że ono znaczy jestem, który jestem, albo jestem tym, kim chcę być. Nawet w tej skróconej formie już jest pewna treść jestem albo istniejący, żyjący Bóg. Wydaje się jednak, że imię w Biblii ma znacznie więcej znaczeń niż tylko nazwa własna. Więc jeśli chcemy wychwalać boskie imię, to pod każdym względem powinniśmy to czynić. Ja zaznaczyłem tutaj wśród takich 7 podstawowych znaczeń słowa imię w Biblii 3. Bo wydaje mi się, że najbardziej one wiążą się z tą częścią modlitwy. Z jego charakter, jego natura, jego plan. Kiedy czytamy na przykład w psalmie 34, wywyższajmy wspólnie imię Jego, to czujemy, że chodzi o wywyższanie żyjącego Boga, o wywyższanie tego, jaki jest, co robi, jaki ma plan. Psalm 91, werset 14. Wywyższę Go, bo zna imię moje. Poznanie Bożego imienia oznacza wywyższenie. Czy jednak znowu chodzi tylko o poznanie nazwy własnej Boga? To chyba nikt nie uwierzy. Tu chodzi właśnie o boski charakter, o Jego plan. Tyle, że w hebrajskim poznać znaczy o wiele więcej. To jest wejść w bliską zażyłość, pokochać boski charakter. I według Nowego Testamentu Boże imię ma być wypisane na naszym ramieniu, na naszym czole i w sercu. Pytanie, czy nasze zachowanie uświęca Boże imię? Czy ktoś się zatrzyma na widok naszej postawy, czy kogoś poruszą nasze słowa? Czy ktoś zapyta, kto to jest, w czyim imieniu ten człowiek robi, mówi takie rzeczy? Oby tak było. Jako ostatni werset w tej prezentacji podam pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 9. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Nie wchodzimy tu w tą warstwę doktrynalną tych słów, ale pomyślmy tak bardzo prosto. Lud Boży jest powołany do ogłaszania cnoty tego, który powołał. Charakter Boga, to, co jest w Nim piękne, dobre, to, czego się nauczyliśmy od Niego, o Nim, to są Jego cnoty. Wspaniała boska natura, wszechwiedza, niezgłębioność Jego. Wierzymy w Królestwo Boże, wierzymy w to, że ludzkość będzie mogła wstać, naprawiać się, pójdzie do doskonałości. Wierzymy, że karą za grzechy nie są wieczne męki, że to jest śmierć. To jest prawda i może wielu by się chciało dowiedzieć o tym. Czy my rozgłaszamy te cnoty Boga? Czy przysparzamy chwały Bożemu imieniu? Czy pokazujemy ludziom łaskę? Przecież restytucja wyjaśnia nawet takie fragmenty Starego Testamentu, których nikt nie byłby w stanie wyjaśnić. Mamy możliwość bronić imienia Bożego. Czy mamy ochotę to robić? Czy mamy taki zapał? Jeśli nie, to prośmy Boga o takiego ducha. I prośmy Go o dobre rzeczy, bo jak mówi nasz Pan, wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Dziękuję za uwagę.